chyba tak możemy już powiedzieć. Znakomita pisarka Magdalena Grzebałkowska i Agnieszka Michaj.
Dzień dobry, witamy. Cześć Magdo.
Dzień dobry, cześć.
My to się tak znamy od około 20 lat, a poznałyśmy
równo
się...
20.
Nie wiem, czy pamiętasz, jak ja byłam młodą reporterką Radia Gdańska, ty byłaś młodą reporterką Gazety
nie,
Wyborczej.
Nie, Głosu Wybrzeża wtedy jeszcze.
Wtedy Głosu Wybrzeża?
Tak.
Aha, a potem Gazety Wyborczej Trójmiasto. No i to, dalej jesteśmy młode, tylko że ty w międzyczasie, właściwie w ostatnich latach napisałaś 3 dobre, głośne, bo ważne książki.
Ale nadal jestem reporterką z Trójmiast.
No właśnie, a ty co o sobie myślisz? Pisarka czy reportażystka?
Nie, reporterka. Najbardziej lubię słowo reporterka. Pisarka to rezerwuję dla pisarek, czyli dla kogoś, kto pisze fikcję. A reportażystka to nie wiem, to jakoś
jeszcze
tak...
To była Regina Pisarek.
Reportażystka to brzmi jakoś tak... Ja strasznie lubię słowo reporter, reporterka. Może dlatego jakoś tak kojarzy mi się ze mną bardzo.
Ale musi być tak feministycznie, reporterka.
No pewnie, nie jestem reporterem.
Feministką,
a ty jesteś dziennikarzem?
Słuchaj, strasznie trudno jest się z tobą umówić. Ja taką chęć miałam już od wielu, wielu miesięcy. Wiesz, tam zaczepiałam cię na Facebooku. Ale ty ciągle gdzieś jedziesz? Gdzie ty tak jeździsz?
No tak,
jesteś ciągle w drodze.
Gnam, jak taki chochoł. No, jestem w drodze, to prawda, bo teraz gonię Krzysztofa Komedę i zbieram materiały do książki o nim. Więc to prawda, że no niestety, jak się mieszka w Sopocie, to jest bardzo pięknie, ale daleko wszędzie.
To znaczy, że byłaś w Stanach ostatnio? Albo się wybierasz?
Byłam. 2 miesiące, ale to Komedy nie ścigam aż 2 miesiące w Stanach, ale cudowne wakacje sobie zrobiliśmy z moją rodziną, więc połączyliśmy przyjemne z pożytecznym.
Mhm. Czyli teraz piszesz książkę o Krzysztofie Komedzie. Jak ty wybierasz te tematy? To jest tak, że ktoś ci coś podsuwa, ktoś cię inspiruje? Skąd wiesz, że właściwie, nie wiem, że o Komedzie napisano za mało?
Nie, wiesz, to jest tak, że pomysły nie wychodzą ode mnie, bo ja po każdym napisaniu czegoś mówię, że już nigdy w życiu więcej nic nie napiszę, bo męczenie, znaczy bo pisanie jest strasznie męczące. Więc mówię, no dobrze, to będzie ostatnia rzecz, a potem to już będę robić coś innego. Może wygram w totolotka, może nie będę nic robić. I sobie tak myślę, po czym wydawnictwo, albo Agora, albo Znak, no bo z nimi współpracuję, pytają mnie, czy chciałabym jednak coś zrobić, napisać. I podrzucają tematy, ja wtedy robię, nie, nic wam nie napiszę, aż dostaję temat. Znaczy tak dużo tego nie było, bo w końcu napisałam dopiero 3 książki.
Tylko, słyszałeś tam? Tylko 3 książki. I chcielibyśmy takie 3 książki napisać, zaraz o nich porozmawiamy jeszcze.
I właśnie dostaję propozycję, która powoduje, że jednak ta hiena reporterska się we mnie budzi, mówiąc żartobliwie oczywiście. Nie, po prostu wydaje mi się, że po 20 latach pracy w tym zawodzie też tak masz pewnie, że czujesz, że coś jest tematem, coś nie jest. I ja nagle czuję, że to jest fajny temat, warto by się nim zająć. Ale zawsze czuję to wobec tematów, o których nie mam pojęcia. No przecież jestem typową dziennikarką, czyli
co,
to niczym nie mam pojęcia.
Zanim zaczęłaś pisać o księdzu Twardowskim, to co ty wiedziałaś, to znałaś jeden wiersz, tak? Tak
stereotyp.
Jak ja.
Stereotyp. Żadnego wiersza nie znałam.
No nie, no spieszmy się kochać ludzi,
ale tak. Tylko to jedno zdanie znałam, prawda? Okay. Spieszmy się kochać ludzi. Ale tak naprawdę to ja nie wiem o tych ludziach, ani o tych rzeczach nic. Albo wydaje mi się, że trochę wiem, potem się okazuje, że nie wiem. Ale drążę, okazuje się to bardzo ciekawe. Więc tak samo było z księdzem i z Beksińskimi i z 45. 45 to mi się wydawało, że ja coś wiem, bo jednak skończyłam historię, ale nic nie wiedziałam.
No właśnie, ta książka 45, Wojna i pokój. To dobrze, mam takie wrażenie, że to właściwie jest taka najbardziej hołubiona i nagradzana twoja książka?
Nie. To ona po prostu jest świeża, dlatego, znaczy świeża w miarę, bo to jednak z 15 roku jest. Więc może dlatego tak w pamięci tkwi.
No, ale dostałaś nagrodę...
Znaczy, no to największy zaszczyt to dostać Nikę czytelników. Oczywiście to za 45, to zaszczyt i chwała, ale...
A lubisz swoje książki, te, które napisałaś?
To chyba jest tak, że zawsze książka jest inna w głowie niż to, co wyszło. Nie wiem, czy tak wy macie, że... To, co chcecie zrobić, to zawsze wyobrażacie sobie, że to będzie...
Ale że to jest, wyobrażałaś sobie, że będzie lepiej, a wyszło
zawsze
gorzej?
Się wyobraża, że będzie lepiej. Aha. Ale tak naprawdę to się nie wyobraża, jak to będzie. No, trzeba być chyba lubić te swoje rzeczy, bo to są dzieci takie, które się wypuszcza w świat, więc jakby tak być niezadowolonym z nich, to tak jakby nie lubić swojego dziecka. To straszne.
Ale
by
które
było.
Dziecko szczególnie lubisz? Tę książkę o Twardowskim, czy książkę o Beksińskich? Czy może tę książkę o... o trudnym czasie powojennym, o tak.
Wiesz co, ja nie wiem, jak to jest mieć kilkoro dzieci, takich prawdziwych, bo jestem jedynaczką i mam jedną córkę, ale jako matka książek, to bardzo lubię wszystkie moje książki równo. Najtrudniej było pracować nad 45, to prawda, ale lubię je wszystkie i tego mojego księdza bardzo polubiłam i tego Zdziska i Tomka.
Czyli mówisz o Beksińskich.
Tak.
No dobrze, a tak na co dzień, jak nie jeździsz, to co robisz? Ja o tym jeżdżeniu tak mówię, bo muszę państwu powiedzieć, że Magda często publikuje na Facebooku swoje obserwacje z pociągu. Jeszcze o tym dzisiaj pogadamy.
Dobra.
I mam właśnie takie wrażenie, że ty jesteś ciągle w pociągu.
A jak też mam takie wrażenie, że jestem ciągle w pociągu, bo Polska jest fatalnie skomunikowana. I żeby na przykład dojechać do Jasła, w którym byłam w zeszłym tygodniu, musiałam pojechać do Krakowa, w Krakowie przenocować, wziąć bus i dojechać busem do Jasła. No ratunku, to nie jest Ameryka, przez którą trzeba przejechać, tylko kawałek Polski.
No dobrze, a jak nie jeździsz, to co? To siedzisz w Sopocie, idziesz sobie na plażę, wdychasz jod?
Gdzie tam? Ja na plażę? Nie, po pierwsze jodu przecież nie ma, to od dawna wiadomo, nawet o tym pisałam kiedyś reportaż, że fosfory nam załatwiły jod odmownie na zawsze. Ale co ja robię? No jestem mamą. Jestem mamą, więc trzeba wstać rano, ogarnąć dziecko, zaprowadzić do szkoły, zainteresować się, jakie są lekcje, co trzeba zrobić. Wczoraj biegaliśmy po Parku Oliwskim, zbierając liście na zieleni, które trzeba oddać na 14 listopada. I jest normalne życie. I oczywiście staram się w międzyczasie ogarniać temat, którym się zajmuję, czyli na przykład czytam teraz bardzo intensywnie, to jest fantastyczne, stare roczniki Jazz Forum, no bo Komeda to jazz, więc o Jezu, jakie to jest fantastyczne, z lat 60. czytać coś takiego. A to i jestem właściwie w takim dygocie, bo to zrobić, tamto zrobić, tu ktoś dzwoni, tu gdzieś się umówić. Odkładam wszystko na bok, powinnam odsłuchiwać nagrania, bo już mam około 60 rozmów, które odbyłam w związku z Komedą, ale nienawidzę odsłuchiwać nagrań, więc
zostawiasz sobie na koniec.
Zostawiam sobie to na koniec, to bez sensu. No i lubię też po prostu nic nie robić, lubię
zdarzać się?
Marnować czas. O Jezu, no oczywiście, tak? Jak najbardziej.
To jest wyjątkowa umiejętność, ale obawiam się, że to jest temat na wiesz, na jakąś taką 2 godziny w nocy, żebyśmy tak o tym porozmawiały. Teraz będzie krótka przerwa na reklamę, a potem pogadajmy o tym, dlaczego nie zostałaś aktorką.
Dobra.
Słuchaj od rana.
Państwa także zapraszamy do tego, aby napisać nam, która z książek, czy też dzieci w tym wypadku, jak mówiliśmy, Magdaleny Grzebałkowskiej jest państwa ulubioną książką, chociaż już w tym wypadku nie dzieckiem.
Tak, czyli biografia Jana Twardowskiego, to był Ksiądz Paradoks, to był 2011. Beksińscy Portret podwójny, to był 2014, no i 1945, Wojna i pokój, rok ubiegły 2015. Ale zaanonsowałam, że zapytam, dlaczego nie zostałaś aktorką, bo po pierwsze właśnie przeczytałam gdzieś, że chciałaś być aktorką i co? I czemu poszłaś na Uniwersytet Gdański? Nie dostałaś się, czy nie dojechałaś na egzaminy?
Ja miałam chyba za małą siłę przebicia. Chciałam, ale nic nie robiłam, żeby zostać tą aktorką. Aż poszłam w 4. klasie liceum do kółka teatralnego, gdzie prowadzili je prawdziwi aktorzy i to było takie przygotowanie do szkoły teatralnej.
To było w Pałacu Młodzieży, nie?
To było w Sopocie, w Domu Kultury w Sopocie. I oni strasznie nas traktowali. Pewnie nas traktowali tak, jak się traktuje aktorów na pierwszym roku. Ale okropnie, poniżali nas wręcz. No i okazało się, że ja w ogóle strasznie seplenię, więc ja strasznie słyszę to swoje seplenie, nie do dzisiaj. I
nawet ja tego strasznie nie słyszę, ale dobrze.
No dobra, ale okay. Oni powiedzieli, że fatalnie wymawiam literkę F jak Franciszek i jakoś tak gnoili naprawdę, że nie podeszłam nigdy do tego. Ale wiesz, gdybym miała naprawdę moc w sobie, to bym pewnie się nie poddała i poszła, spróbowała. A jakoś się wycofałam i poszłam na historię.
No właśnie, i co ty na tej historii tam, czego ty tam się nauczyłaś?
Och, to cudowne były studia. Tak? To była historia w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim. Ja tam poszłam, ponieważ jedyny przedmiot, którym się dobrze uczyłam, to była historia. Ze wszystkiego innego byłam nogą. I to było 5 lat fantastycznych studiów. Miałam świetną ekipę, świetnych ludzi. Cudownie się bawiliśmy. Mniej się uczyliśmy. A widzisz, jakiś akcent w ogóle zły stawiam. Dobrze? Uczyliśmy, tak? Mhm. Bo ja zawsze mówię uczyliśmy. Więc ta aktorka, widzisz, uczyliśmy.
Uczyliśmy, dobrze.
Ale coś z tej historii w głowie zostało. Jakieś horyzonty historia jednak ustawia, wydaje mi się.
I dlatego piszesz, na przykład napisałaś książkę historyczną?
Nie, to nie. Historia mnie zawsze ciekawiła bardzo. To zawsze mi łatwo przychodziła historia. Ale Ale to chyba każdy mógłby napisać książkę dotyczącą historii. I biolog, i chemik, i matematyk, byle tylko po prostu go to interesowało.
A czemu po tych studiach nie zostałaś nauczycielką?
O Jezu, nigdy. Ja nie chciałam być nauczycielką. Nie? Mi się wydawało, że to jest najtrudniejszy zawód świata, najbardziej niewdzięczny.
No, wiesz, mamy małoletnie córki. Mnie się nadal wydaje, że to jest jeden z trudniejszych zawodów.
To jest koszmar. Ja przebywanie w szkole Tosi przez 10 minut na przerwie powodują mnie drgawki, także...
Mam podobnie.
No, więc nie, naprawdę nie miałabym powołania do tego, a tylu jest nauczycieli bez powołania, że jeszcze jeden, to specjalnie nie wzięłam specjalizacji nauczycielskiej, tylko archiwistyczną. Fantastyczna
sprawa.
Boże,
ty myślałaś, że ty będziesz siedziała w archiwum kiedyś?
Nie, nie. Ja myślałam, że ja będę dziennikarką. Ja zawsze chciałam być dziennikarką, ale nie chciałam iść na studia dziennikarskie, bo nie było ich w Gdańsku. A tak wyjeżdżać z Gdańska, jak ja mieszkałam przy uniwerku, no to po prostu kompletnie odrzucać dar od losu. Dwa przystanki 139 od uniwerku gdańskiego mieszkałam w Falowcu. Więc nie, ale archiwistyka była fantastyczna.
I fajne było to dziennikarstwo lat 90. dla ciebie?
To ta nasza praca jako
początek.
Cudowna. Ja naprawdę miałam misję. Ja czułam się młodą, taką walczącą dziennikarką i naprawdę uważałam, że opisywanie, że nieposypane są ulice piaskiem, kiedy spadł śnieg i zima zaskoczyła drogowców, uważałam, że to naprawdę jest strasznie ważne.
A nie jest? Wybrzeże. No jest.
Jest.
To dzisiaj jest ważne.
Ludzie mówią, to się do prasy nadaje.
Tak. I naprawdę uważam, że każdy reporter, każdy dziennikarz powinien zaczynać od takiej zwykłej reporterskiej roboty ulicznej. Naprawdę. Dzisiaj z tylu ludzi, którzy pytają mnie, proszę pani, jak napisać książkę, kończąc studia. W jaką książkę, człowieku? Opisz dziury w ulicach, pokaż, że w moście, że no naprawdę, miejska robota jest, no daje wszystko. Uwielbiam to.
No dobrze, ale jak to się zaczęło, że ty wpadłaś na to, że ty napiszesz książkę? Wiesz, mam takie wrażenie, że wielu dzisiaj dziennikarzy pisze książki. Ja nawet sobie z czasem żartuję, że chyba trzeba coś napisać. Oczywiście to nie jest porównywalne do twoich książek, ale co takiego się wydarzyło? Że co, że już nie chciałaś posypywać tej drogi solą?
Nie, nie. U mnie to było tak, że pracowałam w Głosie, potem przeszłam do Gazety Wyborczej Lokalnej, wtedy się nazywała ślicznie Morska i kochałam tę pracę. Ale wtedy to były takie cudowne czasy Gazety Wyborczej, że można było wyjechać na staż do Warszawy, do działu jakiego się chce, na 2 miesiące. Dostawało się, uwaga, pieniądze rozłąkowe za to. Niesamowite. I mieszkało się w tak zwanym kibucu, czyli mieszkaniu Gazety Wyborczej. I ja wybrałam, że chciałabym jechać do działu reportażu. Zresztą podążałam śladami Doroty Karaś, wybitnej reporterki trójmiejskiej, która, to ona mi pokazała, że reportaż świetny jest. Naprawdę, Dorota Karaś. I pojechałam na ten staż. I bardzo mi się tam podobało. Boże, byłam w dziale reportażu. Małgorzata Szejnert, Jacek Hugobader, Lidia Ostałowska. Sami najwięksi. I to mi się strasznie spodobało. Pisanie reportażu. Wróciłam do Gdańska i wiedziałam, że wolny dzień swój będę pisała reportaże. Będę zbierała materiały. Oczywiście wiedząc, że dalej robię reporterkę. Ja wtedy, to się tak nazywa, obsługiwałam Sopot. Mhm. Czyli pisałam o Sopocie teksty. Wtedy nienawidził mnie arcybiskup Gocłowski, przecudowny człowiek, bo opisałam w jednym z tekstów, jak papież miał przyjechać do Sopotu. Napisałam, jak Sopot odmalowuje ściany z przodu, a jakieś śmieci są z tyłu. I napisałam, czego papież nie zobaczy. I wtedy arcybiskup zadzwonił do gazety, mówiąc, że nienawidzi mnie. Nie, tak nie mówił, bo to był cudowny człowiek, ale się wściekał. No więc taka była moja robota i taką robotę chciałam
ale
wykonywać.
Ale jeszcze przez parę lat był widoczny ten szlak przejazdu papieża tak, przez Sopot. Takie, doskonale pamiętam.
Tak, takie pastelowe kamienice były. Więc... Więc tak było. No ale nagle się okazało, że Cezary Łazarewicz, który pracował w magazynie Gazety Wyborczej, czyli potem w dużym formacie, odchodził, a wtedy były osoby, wtedy dziennikarze byli w centrali i w 4 kierunkach Polski. Łazarewicz był na północy. Odszedł Łazarewicz, się okazało, że mnie przyjęto. I siedziałam w dużym formacie, w magazynie. Pisałam reportaże. Wszyscy zaczęli pisać książki, wydawać. Ja uważałam, że nigdy w życiu nie dorosnę nikomu do pięt, gdzie ja pisać książki. Jaki zbiór reportaży? Nie, bo ja lubiłam pisać od sasa do lasa. Nie miałam jednego tematu. Mhm. Nie specjalizowałam się jak Bader w Rosji na przykład. Tylko ja, a to śmo. I któregoś razu wydawnictwo Znak się do mnie zwróciło z pytaniem, czy nie chciałabym napisać książki o księdzu Twardowskim. I to był rok 2009. Ja pomyślałam, pewnie im chodzi o Magdę Grochowską.
Bo, pomylili cię.
Że mnie pomylili z Grochowską, bo czasami nas mylono. Ona wtedy skończyła biografię Giedroycia, więc była na fali. Więc napisałam, proszę państwa, adres mailowy do Magdaleny Grochowskiej jest taki i taki. Nie, chodzi nam o panią. No i tak weszłam w pisanie książek. Ale ja sama, wiesz co, w życiu by mi nie przyszło, że mogłabym napisać jakąkolwiek książkę.
A ta twoja pierwsza książka to była trochę tak, taka rodziła się w bólach, trochę jak Droga przez mękę, a kolejne to już tak właściwie spod jednego palca? Czy ten proces twórczy zawsze jest trudny?
Jest coraz trudniejszy. Z książki na książkę jest coraz gorzej, no bo rosną twoje wymagania. Mnie się wydaje, że dobra, tym razem mi się udało, a teraz to naprawdę trzeba się postarać. A poza tym ja uważam, że w przypadku ludzi piszących, nieważne jest, co jest za tobą, liczy się tylko to, co napiszesz. Możesz napisać mnóstwo świetnych książek i mieć kolejną, może być straszną wtopą i tak się zdarza. Więc to jest ten lęk i strach, który jest coraz bardziej paraliżujący w moim przypadku, bo przecież ja nie wiem, jak jest ze wszystkimi.
Pewnie im więcej nagród dostaniesz, tym lęk, ten lęk będzie
coraz gorzej. Coraz
większy.
Tak.
Wiesz co, miałam takie wrażenie, że to ty odkryłaś na nowo rodzinę Beksińskich. No i nie wiem, czy ten film to jest konsekwencja twojej książki?
Nie, z filmem nie mam nic wspólnego. Robert Bolesto, który jest autorem scenariusza, on wpadł kiedyś na pomysł, że pisać o Beksińskich i myśmy jechali równymi torami, czasami na siebie wchodząc. Oczywiście nie poznaliśmy się wcześniej, ale byłam w jakimś archiwum, patrzę, bo tam w archiwach to trzeba wypisywać, że jest się, prawda, w takich teczkach. No więc ja wpisywałam nazwisko, patrzyłam Bolesto. Pewnie on gdzieś tam szedł i widział, że już była jakaś tam Grzebałkowska. Faktem jest, że moja książka wyszła pierwsza. Podobno w którymś wywiadzie czytałam, jego scenariusz jakby nabrał rozpędu, kiedy ta moja książka się ukazała, więc może w ten sposób mu to pomogło. Twórcy tego filmu deklarują, że w ogóle nie czytali mojej książki.
No, i... no ale samo zainteresowanie tematem. Myślę, że zarówno twojej książce pomaga pewnie sprzedaży książki.
Ale oczywiście, że tak. Pewnie sobie nawzajem się nakręcamy, nie znając się.
Jak i filmowi. Ty nie chcesz mówić, czy ci się film podobał, więc nie będę o to pytać. Chciałam zapytać tylko, czy ta twoja książka jest prawdziwsza o tej rodzinie, czy film jest prawdziwszy?
Nie, to chyba tak nie można powiedzieć. Jednak książka to książka, a film to film. Ja mam więcej tam materiału, ale siłą rzeczy ja mogłam sobie na to pozwolić. Film ma tylko 1,5 godziny czy dwie i ogranicza się od 77 do 2005. W tym czasie musieli pokazać pewne rzeczy, które na przykład w tym czasie się nie wydarzały, ale rozumiem to, że no to jest pomysł twórcy na to. Więc tu u mnie łatwiej chyba, no nie wiem, chyba łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Ale to chyba tak nie można w ogóle tego porównać. Moja książka to jest książka dokumentalna. Tam to jest wariacja na temat Beksińskich. I to przyznają też twórcy filmu, więc mogę to tak powiedzieć.
Mhm. I ostatnia ta twoja książka, 45. Wojna i pokój. Czy mogę tak powiedzieć, że to jest najtrudniejsza książka spośród tych wszystkich twoich książek? Ten proces całego powstawania i tak dalej?
Tak, oczywiście. I w sferze technicznej, czyli pracy nad książką, miałam bardzo mało czasu. Musiałam naprawdę stawać na rzęsach, żeby zdążyć napisać, żeby to naprawdę się udawało. Nie mogłam sobie pozwolić na to, że ktoś przeczyta i powie, nie, słuchaj, Magda, to weź to zmień, popraw, bo wiedziałam, że nie mam czasu. Z przyczyn merkantylnych. Trzeba było to zdążyć przed majem 15 roku. No niestety tak jest. Wprawdzie kolega jeden powiedział, ty się nie martw, za 10 lat będzie 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, ale nie, tak nie można. Natomiast była też problem psychiczny. Ta książka była bardzo ciężka psychicznie. Ja się bardzo identyfikowałam z postaciami z tej książki. Ja się z księdzem Twardowskim nie identyfikowałam, z Beksińskimi też nie, a wszyscy ludzie z roku 45, których opisywałam, to mieli twarze moje, mojej rodziny. Każde dziecko, które opisywałam w domu dziecka w Otwocku, to był żydowski dom dziecka z Otwocku, więc to były dzieci wyjmowane z grobowców, z koszyków, przywiezione z ukrycia. Dzieci, które żyły z kozą przez ostatni rok w komórce tylko. To każde to dziecko miało twarz mojej córki. Bo niestety tak jest, że się strasznie napłakałam nad tym. Każda rodzina, która była przenoszona z Kresów przymusowo tymi wagonami bez dachów na ziemię odzyskane, to była moja rodzina. Ja się czułam z nimi związana. I to było najcięższe. No ale oczywiście tu można sobie popłakać było, nad drobnymi ogłoszeniami się powzruszać, ale tak jak powiedział ktoś mądry, nie wiem niestety kto, że treny pisze się suchymi oczami, to tak samo reportaże pisze się suchymi oczami. Nie można się rozczulać nad samym sobą, no bo to jest rozczulenie nad samym sobą, bo wyjdzie grafomania.
Tylko o tych książce chciałam, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiały, ale to za chwilę.
I jeszcze nasza słuchaczka pisze, ale i czytelniczka twoja. 1945, Wojna i pokój, książka wciąga, intryguje, nie pozostawia obojętnym, opowiada o trudnych czasach, rzeczowo, spokojnie, bez zakłamania, chętnie coś jeszcze przeczytam. Tak pisze nasza słuchaczka.
No, to niedługo. To
proszę trzymać kciuki za komedę.
Jesienna ramówka Radia Gdańsk. Nowe audycje, nowe tematy, nowi prowadzący, ale też wierność sprawdzonym programom. Kilkanaście nowych pozycji, które uczą, bawią i pomagają. Więcej o świecie, morzu i historii. Ciekawie o prawie i gospodarce. Praktycznie o zdrowiu, modzie i rekreacji. A do tego zawsze pomocny autopilot, sport oraz najświeższe wiadomości z Pomorza. No i doskonała muzyka. Jesień w Radiu Gdańsk zapowiada się kolorowo.
Reklama. Galeria Metropolia zaprasza na sportowy weekend z Treflem. Czekają na Ciebie najlepsi koszykarze, animacje sportowe, konkursy, atrakcyjne nagrody oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Odwiedź Galerię Metropolia i baw się z nami w rodzinnym gronie. Czekamy w najbliższy weekend. Gdańsk, Wrzeszcz, w sąsiedztwie dworca PKP.
Jak wyglądało życie w powojennym Gdańsku?
Wnuki zapytały swoich dziadków i babcie.
Od 6 listopada w Teatrze Miniatura Taśmy Gdańskie.
Opowieść o początkach współczesnego Gdańska.
Mecenas ZKM Gdańsk.
Patroni medialni, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl.
Deweloper Siódme Niebo jest już w Gdańsku. Sprawdź na www.młodyjasień.pl.
Nie czekaj na wyprzedaż rocznika. Już dziś skorzystaj z wysokich rabatów na zakup Toyoty. Wstąp do salonu Toyoty Karter Gdańsk i zamów samochód z rabatem wyższym niż pod koniec roku. Oferta dostępna tylko i wyłącznie w salonie Toyoty Karter Gdańsk. Oliwa, ulica Grunwaldzka 260. Zapraszamy.
Giganci piosenki. Koen, Nohawica w wyjątkowym spektaklu muzycznym Mariana Opani. Wystąpią Piotr Machalica, Marian Opania i młodzi aktorzy. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. 11 grudnia. Bilety w kasach Filharmonii, Empikach i internecie. Zapraszamy w muzyczną podróż. Poleca Radio Gdańsk.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Nasz SMS-owy numer 603-0606-06. Czekam na Państwa imprezje dotyczące twórczości Magdaleny Grzebałkowskiej, jej trzech książek, albo chociaż jednej z tych książek. No i czekamy także na informacje drogowe, bo pewnie zrobi się jeszcze bardziej tłoczno tu i ówdzie niebawem.
Książka 1945, Wojna i pokój. Już to dzisiaj zresztą Ci powiedziałam przed wejściem do studia, że trochę się boję ją przeczytać. Nie wiem, czy to uzasadniony jest strach, bo to jest, tak jak czytam opisy, to tak jakby była to też historia mojej rodziny, tak? Czyli z jednej strony rodziny przewiezionej na Mazury z Zabuga, ci Mazurzy, którzy właściwie byli, ale tak jakby ich nie było. I tak dalej, i tak dalej. Rodzina także na Podlasiu, więc wiesz, co tam się działo. Czego ty się nauczyłaś o wojnie i po wojniu, pisząc te reportaże?
Już to najpierw ci powiem, no, że nie bój się. Tylko będzie ci smutno pewnie trochę, no ale to takie czasami jest łzy.
Co, na Wołyń też nie chcę iść, bo będzie mi smutno.
Ale tu będzie ci inaczej smutno. Tu jednak jest jakaś nadzieja w tym wszystkim, trochę. Natomiast czego ja się nauczyłam? Że po pierwsze, nie było tak, jak mi się wydawało. Mnie się wydawało, że po maju 45 jednak był pokój i spokój. No że jednak była radość.
Więcej w tym samym czasie skończyłyśmy szkołę. To nas przecież tego uczono, no właśnie, wkładano nam do głowy przez
tak,
lata.
Tak, tak, tak. Więc tak było. A jeszcze wiesz, jestem historyczką, reporterką. No kurczę. A tu jednak okazuje się, że absolutna niewiedza. I tego się nauczyłam. I nauczyłam się, że ludzi, którzy przeżyli tamten czas, nigdy nie zrozumiemy. Nigdy. Choćbyśmy, nie wiem co, mówili, że zrozumiemy, to nam się to nie uda, bo myśmy tego nie przeżyli. Że my żyjemy jednak w czasach względnego spokoju. Że nikt naprawdę nie każe nam... Nie mamy tego, co na przykład mają ludzie w Syrii, prawda? Że musimy uciekać przed czymś. To mieli nasi dziadkowie w tamtych czasach. Więc nie można mówić, wiem, co przeżyliście, albo nie wiem, no ja bym tak się... Właśnie i trzecia rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, że nie można mówić, ja bym na waszym miejscu zrobił tak, albo na waszym miejscu nie zrobiłbym tego. Nie wolno powiedzieć, że wszystko było czarne albo było białe, że twoje ludzie zachowywali się godnie i niegodnie, ci sami ludzie w ciągu jednego dnia. Nie można powiedzieć, że szaber był zły, że ja bym nie szabrował, bo dzisiaj szaber jest równoznaczny z kradzieżą. Ale w 1945 roku tak nie było. Bo też było mnóstwo rodzajów szabru. I tak dalej, że nie można powiedzieć, że po jednej stronie barykady stali tylko cudownie światli żołnierze wyklęci, a po drugiej stronie stali tylko komuniści i byli bardzo źli. To wszystko było tak wymieszane, że naprawdę nie do ogarnięcia, że to trzeba się uczyć. najważniejsze, to nie zapominać. Bo tak łatwo zapominamy historię. Tego
tylko wiesz co, tylko my tej historii po prostu kompletnie nie znamy. Dla mnie to jest przerażające w gruncie rzeczy, że w porządku, do 89 roku może nie można było. Mhm. Chociaż jakoś pewnie też można było. Ale ty piszesz książkę w 2015 roku i właściwie odkrywasz rzeczy, które dla wielu są kompletnie nieznane. Żeby nie powiedzieć, że dla prawie wszystkich.
Wiesz co, to też wynika z tego, że piszę o takich rzeczach, o których nie mówiono. Bo przecież piszę o tym, że i Niemcy cierpieli w czasie, w 45...
No takie mało popularne to jest teraz.
No raczej, tak. Mhm. W ogóle to jest mało popularne. Że Niemcy cierpieli z rąk Polaków w 45. Pisze o tym, że Ukraińcy też cierpieli z rąk tak zwanych ludzi z lasu, którzy wychodzili z lasu i tak samo palili wsie ukraińskie. I jak ktoś mi mówi na przykład, że Ukraińcy zabili więcej, tak, ale ja się skupiam, to się zgadzam, bo tu się nie podważy, prawda, z tym, że ja się skupiam na tych takich drobinkach ludzkich. I cierpienie chłopca, którego matkę zabili Polacy, jest równoznaczne z cierpieniem chłopca, którego matkę zabili Ukraińcy. I o takich ludziach piszę. Piszę o Kaszubach w Wehrmachcie i ja też to rozumiem, że trochę kiedyś o tym nie można było mówić. Ja rozumiem, że ludzie w 45 i później nienawidzili Niemców. Ja to rozumiem, że pisano Niemiec z małej litery, no ale na litość boską minęło 70 lat od tego czasu. Naprawdę i biskupi już klęczeli i wybaczali, prosili o wybaczenie i naprawdę mamy teraz inne horyzonty, inną świadomość i nie rozumiem dzisiejszej nienawiści i niechęci. I jeszcze jest rzecz w tym, że do upadku komuny mówiono nam jedną i tylko jedną prawdziwą historię. Ja na przykład jako dziecko byłam bardzo podatna na propagandę. Ja naprawdę wierzyłam w to, że Rosjanie byli dobrymi ludźmi. Ja naprawdę wierzyłam w to, że oni nam tylko pomagali.
No wiesz, ja pamiętam, że mój wujek bardzo późno powiedział mi o 17 września. Ja bardzo długo nie wiedziałam, że istnieje 17 września.
Dokładnie. Więc tak było. A teraz mam wrażenie, że próbuje nam się wstawiać zupełnie inną historię. Na szczęście to się wciąż nie udaje, ale historię, która jest jakby zupełnie odwrotna. I to też jest niedobrze, bo nic nie było jednoznaczne. O, zaczynam się unosić, ale ten temat mnie jakby porusza.
Z tymi ludźmi trudno było rozmawiać, prawda? Chyba szczególnie trudno, bo oni pamiętają, nie chcą pamiętać, czy nie pamiętają?
Nie, ludzie pamiętają. No, nie pamiętają ci, co po prostu cierpią na demencję. Ludzie pamiętają. Część chce mówić i część nie chce mówić, znaczy tak, 70% ludzi, których spotkałam na swojej drodze, chciała mówić. Część ludzi nie chciała mówić, ponieważ uważają, że są tak mało ważni, że co ja pani powiem, co ja przeżyłem. A przecież z takich drobinek składa się historia. Przecież ja nie chcę rozmawiać z politykami, którzy podpisywali pakty i nie chcę rozmawiać, powiedzmy, ze Stalinem ani z Woodwardem, o Boże Święty, dobra, z Rooseveltem, bo to mnie nie interesuje. Ja chcę rozmawiać z panem, który przyjechał z Kresów, ja chcę rozmawiać z panią, która ocalała z Holokaustu, bo taka historia mnie ciekawi. I tych ludzi trzeba było namawiać, żeby w ogóle chcieli mówić, bo oni myślą, że są mało ważni, ale jest jeszcze część ludzi, i to jest strasznie smutne, którzy po prostu nie chcą mówić, bo boją się, że jak zaczną wspominać, to rozpadną się. Po prostu...
Mój dziadek nie chciał mnie opowiadać. Zobacz, tak. Ty idziesz do obcych ludzi, a pamiętam, że mój dziadek nie chciał opowiadać mnie, przecież w najbliższej rodzinie.
Ja myślę, że to dlatego, że bał tak głęboko schował, jak to mówił Beksiński, do piwnic swej pamięci schował pewne rzeczy, że być może te koszmary wyszłyby, gdyby teraz zaczął tobie opowiadać. A jeszcze była część ludzi, to mnie najbardziej zdumiało w czasie jakby tej mojej drogi przez 45, że ludzie wciąż się boją mówienia, mówiąc do mnie na przykład... To się działo właśnie w Bieszczadach albo na Podlasiu. Ja pani powiem, a dwa domy dalej żyją jeszcze oni. Ja mówię, jacy oni? No oni. Ja nawet nie wiem, czy ja mówiłam z Ukraińcem, który się boi, że dwa domy dalej mieszkają Polacy, którzy się zemszczą, jak on mi powie, że Polacy także byli wobec Ukraińców nie fair. Czy ja rozmawiam z Polakiem, który się boi, że tam mieszkają potomkowie ludzi z UPA. Że to było przerażające. Że tak łatwo podrapać i pod spodem cały czas buzuje no krew. No, to było dla mnie zdumiewające, tego się nie spodziewałam.
Wiesz co, to tak sobie myślę, że tak, napisałaś książkę właśnie o tym okresie trudnym powojennym. Napisałaś książkę o Beksińskich, no może inna ta o księdzu. Piszesz o komedzie. Takie mroczne te historie są, takie trudne, takie no ciemne.
Wiesz co, albo to jest tak, że ja przyciągam tę historię, albo to jest tak, że to wynika z mojej naiwności. Ksiądz Twardowski to też nie była tylko jasna historia, szczególnie pod koniec jego życia. Ale to chyba albo wynika z mojej ignorancji, albo ja przyciągam takie historie, w sensie, że wiesz, no czuję, że to jest dobre, czyli coś we mnie jest takiego, że to mi się podoba. Albo wynika z ignorancji, że ja tak naprawdę na początku pracy nie wiem, co mnie czeka. Ale powiem ci też tak. Albo to wynika z tego, że tak naprawdę to nie są takie mroczne historie.
Że ale takie... one cię nie dołują? Że nie. Tak z książki na książkę nie. Taka jesteś bardziej zdołowana. 45
mnie dołował, ale właśnie z powodu tej identyfikacji z postaciami, ale ksiądz Twardowski to jednak była jasna postać. I dopiero potem zaczęło nabudowywać się to, że no miał ciężko pod koniec życia i Beksińscy też nie byli ciemni i mroczni.
Tak mi się jakoś to kojarzy. Ale dobrze, idźmy dalej. No czytam te twoje wpisy na Facebooku, bo ty ciągle jesteś w pociągu.
Tak.
I myślę sobie tak, w pociągu to ty chyba nie siedzisz spokojnie i nie czytasz i chyba nie piszesz, bo piszesz o tych ludziach, którzy są wkoło, którzy cię tak, nie wiem czy fascynują, ale zazwyczaj irytują. Masz kłopot z nimi?
Wiesz, to chyba jest tak, że
podróżnymi w pociągach?
No mam kłopot, bo wiesz, odkąd jest Pendolino, co chwała Panu na niebiosach, że jest Pendolino, ale tam jest tak cichutko, że ludzie strasznie, że nawet jak mówią spokojnie, to i tak bardzo ich słychać. Nie zawsze uda się kupić bilet w strefie ciszy. Super, że ona jest. Tam wprawdzie za przełykanie śliny, ktoś napisał, że tam przełykanie śliny można oberwać. Ale i ludzie rozmawiają. I ja nie wiem, albo ludzie nie wiedzą, że rozmawiając przez telefon w Pendolino, są w zwykłym pociągu też, wszyscy ich słyszą, albo tak bardzo są źle wychowani, że się nie przejmują tym faktem. I naprawdę wszystko robią ludzie w Pendolino. I albo ja mam takie wyczucie, radary, jak nietoperz, że to słyszę, albo po prostu reportersko to słyszę, ale ostatnio jechał za mną człowiek, który jest myśliwym i opowiadał, jak polował, jak skurował i co się ubierze na Hubertusa, że w końcu, a poza tym ja nienawidzę myśliwych i nienawidzę myśliwstwa, więc stałam i powiedziałam do niego, żeby się uspokoił. Ale on miał ze 20 lat w ogóle. Patrząc na mnie, w ogóle nie ściszył tonu głosu i dalej nawijał o tym strzelaniu, o tym zabijaniu zwierząt, więc to było koszmarne. No ale mnóstwo jest takich rozmów i to jest straszne.
A takie jakieś złe instynkty w tobie powodują te,
tak, myśliwi, tak.
Te spotkania, bo ja tutaj nawet niepewnych słów nie mogę zacytować w radiu. Dobrze, a oprócz tego, że piszesz, to ostatnio bierzesz udział w takim przedsięwzięciu Mewki. Co to?
To Mewka, to Magda i Ewka. Ja wiem, że w Trójmieście Mewka kojarzy się trochę inaczej, ale to jest taki nasz talk show, który prowadzimy na żywo z Ewą Winnicką, który same sobie wymyśliłyśmy z pomocą Mariusza Szczygła. I dzieje się to w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, bo oni nam po prostu udostępniają. Zapraszamy różnych fajnych ludzi. Ostatnio się tak składa, że no przeważnie pisarze i dziennikarze, a to dlatego, że w tych kręgach mamy znajomych, które łatwiej namówić, trudniej im odmówić tam. Czyli był i Mariusz Szczygieł, był Marcin Meller, to można zobaczyć na YouTubie, bo mamy profil
jest, no?
Mewka i też na Facebooku mamy Mewkę i następna na przykład będzie z Michałem Nogasiem. Mewka dał się namówić na Mewkę 21 listopada.
Dziennikarz z Trójki, już właśnie odszedł
tak,
teraz
tak, odszedł
z Trójki. Ale wiesz co, ja oglądałam...
Ale będzie też Mewka w Gdańsku tak? W przyszłym roku, no. A to jeszcze sekret.
Ale ja oglądałam jeden z tych odcinków i odkryłam tam coś, czego od tej strony cię nie znałam, że ty masz takie zacięcie kabaretowe.
No właśnie, bo to aktorstwo. Wiesz co?
Taka niespełniona
aktorka. Ja mam straszne parcie na szkło i bardzo chętnie się wygłupiam. I jeszcze nie ma tej Mewki na YouTubie, ale będzie z Sylwią Hutni, gdzie zrobiłyśmy disco i gdzie śpiewałyśmy. Dziś okazuje się, że jednak fatalnie fałszuje. Co nie szkodzi, bo przecież z Dorotą Karaś występowałyśmy w niekabarecie Maćka Nowaka, jak Maciek jeszcze u nas był na Wybrzeżu.
Dawne czasy.
Tak, piękne, dawne czasy. Także Mewka jest super.
Ale czy to jest tak, że to jest jakiś nowy kierunek twojej działalności? Taki, nie, jakiś to jest talk show?
My to robimy kompletnie non-profit. Ludzie przychodzą za darmo. FDK nam udostępnia za darmo. To jest tak naprawdę, żeby było wesoło. I naprawdę jest wesoło. Wszystko to, i jakby to się miało przerodzić coś takiego profesjonalnego, to chyba przestało być wesołe. Tak mi się wydaje, że jak się coś robi już tak za pieniądze, to już chyba nie jest fajne.
Ale ty myślisz, że tak już do końca życia będziesz pisała książki? Reportaże?
Jak wygram w Totolotka, to zobaczę, ale na razie...
A grasz?
Oczywiście.
Aha, bo są tacy, którzy też tak mówią, zawsze wygram w Totolotka, ale nie dają szansy.
Ktoś wygrywa jednak tego Totolotka, więc kiedyś może paść na mnie. Mhm. Wtedy na przykład wezmę sobie pół roku wolnego.
Nie będziesz nic pisać.
Nie będę.
A jak do tego twojego pisania na to zaopatruje się twoja 9-letnia córka, kiedy tak ciągle jeździsz? Tata jest mamą? czy co?
Nie, tata jest tatą, ale bardzo się opiekuje Tośką, jak mnie nie ma i ogarnia całą chatę. I Tośka bardzo nie chce być dziennikarką. Powiedziała, że nie będzie, bo dziennikarki ciągle nie ma w domu.
Aha, to
więc
super.
Tak jest. A jak pisze, to pisze. Tośka bardzo dobrze pisze. Ja jej nie kieruję, nie steruję, nie mówię pisz dziecko, ale i nie umiałam pisać, jak miałam 9 lat, tak jak ona umie pisać. Niestety szkoła formatuje, więc jej wypracowania są takie... Walczę o to, żeby nie były takie szkolne, ale
A nie prosi, żebyś napisała coś dla niej?
Nie.
Albo dla dzieci? Nie,
chciała, żebym napisała bajkę dla dzieci, ale wiesz co, ja nie umiem pisać, ja nie umiem być... Literatura dzieli się na tyle faktu i fiktu, a ja niestety fiktu nie bardzo umiem.
Ale twoja 9-latka trochę tam absorbuje twoje życie, bo też po wpisach na Facebooku widzę, no zresztą mówiłaś tutaj o liściach, które wczoraj zbierałaś, ja tak. Doskonale rozumiem, ale też taka jesteś zaangażowana w dyskusję o współczesnej szkole. To muszę powiedzieć, że dosyć jest mi to bliskie. I ostatnio bliski mi był ten twój wpis o pracy domowej. Ja też tego kompletnie nie rozumiem. Tak. Czy Tośka też przychodzi i musicie tam ciągle tam sprawdzać te książki, zeszyty?
W naszej szkole było tak fajnie, że do trzeciej klasy były tak zwane odroby i odrobiało się lekcje w szkole. I to było
fajnie,
cudowne.
To tak nie ma.
Matka nie jest autorytetem swojego dziecka, w związku z tym robienie lekcji w domu to jest rzeźnia, naprawdę, ponieważ ja się wściekam, bo ona mnie nie słucha. Ona się wścieka, bo ona nie chce mnie słuchać, bo co ja mówię, jak pani mówi lepiej.
Tak, pani, tak.
Prawda? Więc to wszystko jest takie napięte. No ale zaczęła się czwarta klasa, wszystko na poważnie. Ja uważam w ogóle, że dziecko lekcje powinno robić samo. Ale czasami te lekcje są tak bez sensu. To są tylko lekcje dla lekcji. Rozumiem, że trzeba się uczyć matematyki, jak nie odrobisz lekcji w szkole, no to musisz tę wiedzę, że trzeba powtarzać, że niemiecki trzeba odrobić, angielski. Ale czasami naprawdę pokolorowanie wyrazów tych na czerwono, a tych na żółto traci czas. Dziecko musi się ponudzić. A poza tym, dlaczego te dzieci mają robić tak dużo tych lekcji? To znaczy, że nauczyciele w szkole nie ogarniają? Jest taka szkoła w Warszawie, która zakazała robienia lekcji w ogóle.
Czytałam o niej ostatnio
w jakimś
portalu.
Że to powinno być... I też gdzieś ostatnio czytałam, że my od XIX wieku szkoła się nie zmieniła, że cały czas działa tak samo. Nasza szkoła i tak nie jest najgorsza na tle wszystkich szkół, ale trochę można by pomyśleć jakoś tak bardziej.
A Tośka dużo czyta?
Reforma tuż.
Dziękuję bardzo, ale zdaje się, że ona do XVIII wieku nas cofa. Tośka mnóstwo czyta i właśnie zauważyłam, że nie ma czasami czasu na czytanie swoich książek, bo właśnie, wiesz, pada wieczorem zmęczona, bo jeszcze ma zajęcie dodatkowe, które też są wykańczające.
Ale ona tak czyta, bo sama tak lubi czytać?
Uwielbia
czy ty ją jakoś natchnęłaś do tego czytania?
Znaczy nie, no wiesz, no uczyłam ją, żeby czytała. Czytałam jej od urodzenia książki. Leżała w tym łóżku jak taki niemowlak, a ja czytałam. I potem to się przerodziło już taki zwyczaj. Jak się nauczyła czytać, ona w wakacje przeczytała 12 książek. I to taki grubaśnik typu Ania z Zielonego Wzgórza, więc... A teraz już tak trochę nie ma czasu na takie grubaśne do czytania książki. Więc tutaj jestem strasznie, się cieszę, że moje dziecko tak wdrożyło się w to czytanie.
Ona się interesuje tym, co ty piszesz? Opowiadasz jej o tym? No takie tematy dosyć trudne, jak ta 9-latka.
Znaczy chyba bym nie chciała, żeby na razie przeczytać. No może księdza Twardowskiego, ale to byłoby ją chyba nudziło. Ale ani Beksińscy, ani 45 to jeszcze nie jest temat dla 9-latki. Ja steruję trochę, żeby ona czytała książki, bo... odpowiednie w sensie, czyli fajne. Bo ja miałam tak, że ja sama czytałam książki bardzo, bardzo, bardzo dużo i właściwie biblioteka była moim drugim domem, ale w pewnym momencie zabrakło mi mistrza, cudzysłów tutaj stawiam mistrza, kogoś, który by mnie jako 12-latkę pokierował na ciekawsze lektury. Ja zostałam na zawsze, na bardzo długo w krainie książek dziecięcych, a nie było nikogo, kto by powiedział, słuchaj, tu warto przeczytać coś takiego. To tak nie było. Moja mama była zafascynowana Sienkiewiczem i czytała non-stop Sienkiewicza. Mnie Sienkiewicz niestety nie wszedł do głowy. Natomiast kocham Prusa, ale tego mi nikt nie powiedział w liceum. Ja byłam samotna w tym wyborze lektur i chciałabym być dla Tośki takim mentorem, żeby pokazać, że można pójść gdzieś. I tak już jej podsuwam takie trochę trudniejsze lektury.
Rodzina jest wtedy dla ciebie... jaką rolę odgrywa rodzina w twoim życiu? Praca, rodzina?
Nie, rodzina jest najważniejsza, absolutnie. Tośka i mój mąż są dla mnie najważniejsi i gdyby ktoś powiedział, wybieraj praca albo dziecko, no to w ogóle nie ma dyskusji. Dziecko jest najważniejsze. Tylko no, fajnie mieć taki bilans, czy jak to tam powiedzieć, że to równowagę, tak? Równowagę w życiu. Nie chciałabym musieć tak wybierać. Ja bardzo lubię moją pracę.
A jak już zaczęłaś pisać te książki... To jest jakiś taki temat, o którego jeszcze nikt nie zahaczył, a ty myślisz sobie, że kiedyś chciałabyś o tym napisać?
Nie wydaje mi się, żeby był taki temat. Nie mam takiego tematu marzeń. Może przyjdzie. Nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszych czasach był temat, którego jeszcze nie opisano. Chodzi mi o literaturę faktu, bo w fiktu to wydaje mi się,
że... Hiszpanie odtajnili spotkania z UFO. I to ich Ministerstwo Obrony Narodowej.
O, to fakt, to fakt. To może tym się zajmę. Także nie wiem. Wiesz co, ja w ogóle zawsze myślę sobie, że już nic potem nigdy nie napiszę, więc dlatego też nie mam radarów nastawionych na temat. A może też nie mam takiej pewności siebie, może wydaje mi się, że to, co wymyślę, to nie będzie fajny temat, że odrzucą, więc nawet nie proponuję.
A może temat musicie wybrać? Tak jak to pisał Brodski o tym, że to nie poeta wybiera język, tylko język wybiera poetę.
Może tak jest. Może tak. Ja wprawdzie nie wierzę w takie, że stoi za mną muza i szepcze mi do ucha, ani Beksiński nie towarzyszył mi, ani ksiądz Twardowski ich duchy, ale może jest coś na rzeczy, że faktycznie może to temat mnie wybiera.
A jak jest w twoim kontakcie, na przykład na takich spotkaniach autorskich z czytelnikami?
Jak mam kontakt? Mm-hmm. Fantastyczny. Mm-hmm. Uwielbiam czytelników i w ogóle za każdym razem zdumiewa mnie, że na przykład jestem w Jaśle, jest godzina 17, ciemno, deszcz pada i naprawdę ludzie mogliby oglądać telewizję w tym momencie i nie wiem, Złotopolskich czy TeleExpress. Jeszcze są Złotopolscy? Nie wiem. Ale nie ma, dobra. Bo nie mam telewizora, to nie wiem. A ludzie przychodzą i jest sala pełna i chcą mnie słuchać. Mnie tam się nie chce mnie słuchać, a tutaj ludzie przychodzą i są ciekawi autora. To jest niebywałe i dlatego ja daję z siebie 120%. Jak słychać, jestem dosyć egzaltowana, więc łykam powietrze. W związku z tym po takim godzinnym spotkaniu z czytelnikami kręci mi się w głowie, bo mam hiperwentylację pewnie, bo się wiesz, natleniam tak strasznie. Ale uważam, że jak się już idzie na spotkanie, to nie można... Słyszałam o autorach, którzy siedzą na spotkaniach i mówią, o, właściwie tam się nie chce gadać. No nie, no tak nie można.
Ale wiesz, ja słyszałam też o autorach, na których spotkania przychodzą 3 osoby. To też nie jest chyba łatwe.
No to musi być przykro takiemu autorowi, naprawdę. Na moje spotkania na szczęście przychodzi więcej, ale uważam, że jeżeli... Bo czasami wiesz, to jest źle rozreklamowane spotkanie, że ludzie po prostu nie wiedzieli. Ale uważam, że nawet jak przyjdzie jedna osoba, to szapoba dla tej osoby, szacunek. Raz prowadziłam spotkanie z wybitną polską reporterką, na której spotkaniu przyszły 3 osoby, w tym 2 przypadkowe, bo to było w Empiku w Galerii Handlowej. Po prostu te 2 osoby, jedna to była taka galerianka w białych kozaczkach, która po prostu usiadła na krześle, bo chodziła po Empiku, się zmęczyła i przysiadła. I było jej chyba głupio wyjść, bo ja tu przez mikrofon mówię, proszę państwa, a to tylko 3 osoby. Ale wiesz co, to ja odłożyłam mikrofon, zaprosiliśmy te 3 osoby do stolika, siedzieliśmy przy stoliku i rozmawialiśmy. Jedna osoba przyszła celowo. Potem się okazało po prostu, że Empik nigdzie nie zawiadomił nikogo, że to spotkanie się odbywa. Ale to było super spotkanie, bo było intymne bardzo. Takie, wiesz, unplugged, jak są takie koncerty. I też było super. Szacunek się należy każdemu, kto przyjdzie, jak nawet przyjdzie 10 osób, to jest 10 osób, którym chciało się wyjść z domu. Naprawdę.
A jeszcze zapytam o taki aspekt, który pewnie przy pisaniu nie jest najważniejszy. Da się z tego żyć? Jeśli jest się taką uznaną reporterką jak ty, to się z tego dobrze żyje?
Nie, no, nie wiem, co to znaczy dobrze, bo kiedyś kolega powiedział, że o, teraz to możesz sobie kupić jacht. Mhm. A ja mówię, raczej można sobie kupić raczej ten taki malutki trójkątny żagielek do jachtu. W Polsce raczej z pisania nie da się żyć. Jest kilka osób, ale to nie są raczej z literatury faktu. Ja jestem trochę hipokrytyczna w tym, co mówię, no bo jednak moje książki się dobrze sprzedają, ale to jest bardzo niepewny chleb, bo w Polsce nie ma takiego czegoś jak jakieś takie fundusze dla pisarzy, dla reporterów, jakieś takie stałe stypendia. Czyli owszem, Beksińscy no naprawdę dobrze się sprzedali i byłoby, no nie będę tutaj mówić, jakie to są sumy, bo pewnie wydawnictwo by się pogniewało, ale chodzi o to, że no owszem, ale to są pieniądze na 2 lata życia, 3 lata życia, więc jeżeli na przykład Komeda mi się dobrze nie napisze, no to już trzeba myśleć, więc to jest ten niepewny chleb.
No rozumiem. Więc tak jest. Bywa różnie, tak?
Bywa różnie, tak.
No dobra, a dzisiaj mamy Halloween i co wy, Stośko, na Halloween? Jesteście gotowe, czy nie obchodzicie tego święta? Bo w tym roku to słyszałam, że jest tak różnie. W niektórych szkołach podobno nie wolno.
Mi się wydaje, że w ogóle to wolne ze szkoły dla wszystkich dzieci w Polsce to nie jest przypadkowe. Ale oczywiście, że obchodzimy. Oczywiście uważam, że to jest fantastyczne święto. W ogóle to są dziady. Ja toś, co oczywiście przedstawiłam, że kwestia dziady, strzygi, wampiry, że jak jej się nie będzie podobało, że to jest amerykańskie Halloween, to są to mickiewiczowskie dziady. I oczywiście, że się przebieramy, malujemy. Upiekłam tartę z twarzą wampira. Upiekłam wczoraj kruche ciasteczka w postaci, które wyglądają jak palce czarownic. I idziemy na miasto.
Chodzić po Monte Cassino i pukać?
Oczywiście.
Cukierek
albo w zeszłym roku widziałam, w zeszłym roku mnie to zachwyciło, że, bo w zeszłym roku nie byłam z Tosią żebrać. Ja to nazywam żebry. Jeszcze idziemy z przyjaciółkami. I widziałam, że cudownie byli przygotowani sprzedawcy i właściciele knajp. Że dzieciaki wchodziły i dawali, więc powiedziałam, w tym roku też idziemy na Monciak. Bo trudniej po domach chodzić. Bo wszyscy mają domofony, nikt nie otwiera. Ale jestem przygotowana. Mam też cukierki, gdyby ktoś do nas zadzwonił, numer 1-1.
To dzisiaj. A jutro jaki to będzie dla was dzień?
No to idziemy na cmentarz oczywiście.
Jak to jest w waszej rodzinie?
No ja mam cmentarz Sopocki, mam tam oboje rodziców i babcie, wszyscy w jednym miejscu, to za ulga. Nie trzeba latać po cmentarzach różnych i na piechoty, bo to zaparkowanie to jest koszmar. Więc to jest bardzo, bardzo miły dzień. Ja bardzo lubię święto zmarłych i potem można pójść wieczorem, zobaczyć jak to się pali. Dla mnie, wiesz co, mój tata umarł, jak miałam 4 lata, więc właściwie jestem dzieckiem cmentarnym. O tyle, że tak, ja uwielbiałam chodzić.
Znaczy, wiesz jak to brzmi? Dziecko cmentarne.
Ale to fajnie w kontekście Halloween, nie?
No tak.
Właśnie tak, przebrać się za dziecko cmentarne. I bardzo lubię, moi rodzice leżą na cmentarzu tak zwanym ewangelickim, czyli nie katolickim, czyli ewangelickim. Dużo niemieckich grobów tam się zachowało, o dziwo. Więc chodzenie, zwiedzanie, czytanie, kto tu leży, że koło mojego taty leżał taki niemiecki rzeźnik, Fleischmeister, to był właśnie rzeźnik. Tak, i bardzo lubię. Oczywiście to było wiesz, takie nudne chodzenie ciągle i zamiatanie liści, bo tam pełno drzew na tym cmentarzu.
Wiesz, jesteśmy w radiu, a wiesz jak jest w radiu i jest
trzeba
przed pełną, to po prostu trzeba kończyć, tak, a my mogliśmy tak rozmawiać. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję
że znalazłaś
bardzo.
Czas, że jesteś. I życzę powodzenia, żebyś napisała tych tam, nie wiem, setki jeszcze książek, bo czasu masz dużo.
Myślę, że 3 jeszcze w życiu.
Jasne, jedną. Dziękuję.
Z Magdaleną Grzebałkowską rozmawiała Agnieszka Michałów.